świat się zmienia.
Dobry wieczór, Iwona Demska. Ze mną jak zwykle we wtorek o tej porze dr Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Przyglądamy się sobie dzisiaj uważnie z panią doktor, dlatego że mamy rozmawiać o dress code, tak? Czyli po polsku, nie wiem, czy jest ten termin jakoś przetłumaczalny, czy raczej ta nazwa funkcjonuje. No. Czyli o tym, jak się ubieramy po prostu, tak? Jakie wysyłamy sygnały, chodząc w różne miejsca, do pracy, do teatru i czy taki dress code jest wymagany, bo jest wymagany w różnych miejscach i jaki my mamy do tego stosunek.
No, na pewno to bardzo ważna część komunikacji niewerbalnej, ale pozwolę sobie zacząć od pytania do pani, bo radio zawsze interesowało mnie mocno ze względu na wizerunek dziennikarzy, dziennikarek i wszystkich osób pracujących w radio. Czy jest jakiś dress code radiowy?
No, nikt nigdy mi nie powiedział, żebym się ubierała inaczej, więc myślę, że to jest akurat tak ciekawe i fajne miejsce pod tym względem, że możemy swoją ekspresję, indywidualność wyrazić na różne sposoby. Oczywiście no, funkcjonuje jakieś zasady savoir vivre, że nie przychodzimy brudni, no, staramy się, żeby też higiena osobista tutaj była jak trzeba. No, to chyba jest taki wyznacznik i żebyśmy z szacunkiem podchodzili do gościa, którego zapraszamy, tak? Przynajmniej to jest taki mój wewnętrzny savoir vivre i też sama chcę się ze sobą dobrze poczuć.
To właśnie takie miejsce pewnie dające poczucie swobody i, no i gdzie na plus ten dowolny dress code, tak myślę, działa na pracowników i gości, bo są i pewnie państwu od razu przychodzą do głowy inne miejsca, gdzie rzeczywiście to wcale nie jest takie proste wiedzieć, jak się ubrać.
Na przykład bank. Jeżeli idziemy do banku, to z drugiej strony panie mają łatwiej, ponieważ ubierają się codziennie tak samo. Może to ograniczać ilość pieniędzy, które wydajemy na naszą garderobę, a z drugiej strony poczucie nudy też następuje i takiej niechęci i złości do tego, że codziennie jest ta spódniczka czy spodnie w kolorze granatowym albo czarnym i biała bluzeczka.
Także i z jednej strony łatwość decyzji, bo wiem, co włożyć, ale z drugiej niekoniecznie dobrze się w tym czuję, niekoniecznie to lubię. Myślę, że jeżeli dla kogoś bardzo jest to trudne, no to może wręcz myśleć o zmianie pracy lub nie podejmuje decyzji o pracy w pewnym miejscu, bo tego nie lubi.
Czy pani doktor uważa, że taki dress code jest konieczny?
Myślę, że to, jak wyglądamy, w co jesteśmy ubrani, nawet nie mamy świadomości, jak mocno wpływa na nasze relacje z innymi. To takich dużo eksperymentów rodem z psychologii społecznej, jak osoby wkładały bądź zdejmowały lub przebierały się w różnych przestrzeniach społecznych, czy chociażby refleksje, nie wiem, młodych studentów medycyny, którzy od razu widzą, jak działa fartuch włożony nawet na pierwszym roku studiów, że stają się panem doktorem.
To są ważniejsi po
szczególnie
prostu,
chłopcy o tym mówią, bo dziewczyny to dłuższa droga i muszą pokazywać i udowadniać, że na przykład już są paniami lekarkami, a niekoniecznie personelem, który nie ma najwyższego wykształcenia, więc samo to, że na siebie coś wkładamy, może już symbolizować, że jesteśmy kimś, że się kimś stajemy. No i trzeba mieć tego świadomość. Myślę, że wszelkiego rodzaju mundury na osobach, które je noszą, wywierają taki efekt poczucia większej pewności siebie, poczucia tego, że umiem robić, co robię, że pełnię rolę, którą powinnam czy powinienem. Natomiast no, w tych miejscach, gdzie ten dress code jest nie do końca określony, mówiłyśmy kiedyś o karierach kobiet w akademii i pamiętam, że opowiadałam państwu o takich rozmowach z paniami, które pracują, naukowczyniami, które pracują w naukach ścisłych, gdzie opowiadają, że często specjalnie rezygnują z tak zwanego kobiecego stroju, żeby być poważnie traktowane. Czyli, że ubiór to czasem coś, co robimy wbrew sobie, co wybieramy nawet z trudnością, ale dla osiągnięcia koniecznego efektu.
Ja myślę, że dress code w wielu firmach, korporacjach to jest nic innego jak pokazywanie, że nasze kompetencje są bardzo wysokie. Znam taką firmę, która określa się jako firma medyczna, a sprzedaje po prostu szkła i oprawki i tam wymagany jest ściśle dress code, na przykład dla okulisty czy dla optometrysty i on musi się ubierać albo w fartuch biały, albo w białą koszulę, w czarne spodnie, czarne buty, czarne skarpetki i absolutnie poczucie kompetencji wzrasta. Ja sama się na tym łapię, że jak patrzę na taką osobę, to myślę sobie, że taka osoba no, zdecydowanie lepiej przebada mnie, tak? Co może być absolutnie złudne.
Tak, natomiast gdzieś mamy tu do czynienia z takim silnym wywieraniem wpływu. Z jednej strony pewnie wydaje nam się, że jesteśmy tego przyzwyczajeni, że przecież nie wierzymy, że ci w reklamach to są specjaliści prawdziwi, tylko że to aktorzy, ale z drugiej strony to jak wyglądamy, to pierwsze wrażenie budowane przez komunikat niewerbalny, którym jest strój i takie różne dodatki do ja, to się tak fachowo nazywa, wymieniła pani okulary, ale chodzi też teraz taka duża się w mediach toczy dyskusja o tatuażach, czyli o tym, jak w jakiś sposób robimy nasze ciało przedmiotem tego, że chcemy coś zamanifestować czy pokazać, że rzeczywiście jesteśmy dosyć tacy konserwatywni i tradycyjni w Polsce, jeśli o to chodzi i te dress kody są bardzo ściśle wytyczone i dotyczą nie tylko bluzki, koszuli, ale często koloru rajstop czy biżuterii, którą nosimy, czy właśnie zakazów, że czegoś nam nie wolno. Że
na przykład tatuażu, tak? Są firmy, gdzie absolutnie, jeżeli jest ten tatuaż, już to trzeba nosić takie stroje i takie ubrania, żeby był niewidoczny.
Tak, dokładnie, a porównania takie międzykulturowe, nawet w obrębie Europy, pokazują, że wcale nie wszędzie tak jest. Nawet te same międzynarodowe firmy mają zupełnie różne standardy do ubierania się w różnych krajach.
Ale ja myślę, że my jesteśmy takim społeczeństwem, które lubi rzeczy masowe, bo kiedy popatrzeć na polską ulicę, zwłaszcza latem, kiedy jesteśmy bardziej podkrywani, to ja mam wrażenie, nie mając tatuażu, że jestem już w tej chwili w mniejszości.
No pewnie statystycznie nie, ale rzeczywiście jest to fenomen ostatnich pewnie 10-15 lat i fenomen, który może to użyte przez panią słowo masowe jest właśnie bardzo takie tu trafne, bo fenomen, który dosyć mocno pojawia się we wszystkich klasach społecznych, prawda? Nie jest on, no kosztuje pewną sumę, ale niektórzy młodzież czy osoby nawet niedużo zarabiające oszczędzają na to, inwestują w tatuaże, natomiast zupełnie nie jest związane właśnie z naszymi dochodami. Pewnie jakbyśmy prześledziły to, co ludzie sobie tatuują, to już nas trochę między sobą dzieli odróżnie, natomiast sam fenomen malowania czy tatuowania ciała, myślę, że jest taki, wszędzie go znajdziemy w Polsce.
Proszę zwrócić też uwagę, że jesteśmy bardzo często niewolnikami mody w Polsce, że też podążamy za trendami. Wystarczy pojechać za granicę i zobaczyć, jak się ubiera ulica. Ja może nie mam aż tak dużych doświadczeń, ale we Włoszech na przykład bywam. To też zależy od części, w której się jest, ale w takim Mediolanie różnorodność, elegancja, brak podartych dżinsów, czy wystrzępionych dżinsów, czy wszystkich takich rzeczy, które są związane z aktualną modą, no pewnie się zdarzają, ale rzadko. Jest większy indywidualizm. Nie wiem, czy pani podróżując ma, zwłaszcza do Skandynawii, podobne skojarzenia i
tak,
refleksje.
Tak, bardziej to takie naśladownictwo i takie szybkie zmienianie stroju zgodnie z trendami mody, to taki fenomen młodzieży, nastolatków, która bardzo ma potrzebę tego, żeby po pierwsze w grupie zaistnieć, być zaakceptowanym czy zaakceptowaną przez grupę, natomiast wydaje się, że im człowiek starszy w tych innych społeczeństwach, to ufa swojemu własnemu stylowi. To pewnie też jakaś tam moda czy styl, powiedzieliby specjaliści, że mamy rzeczy, które od lat wiszą w naszych szafach i uważamy, że jesteśmy wyjątkowi, bo tylko my je nosimy, a tak naprawdę wiemy, że są inni, którzy też to zauważą, docenią i właśnie o ich uwagę nam chodzi. Ale rzeczywiście ulica polska jest dużo bardziej homogeniczna niż ulice w innych miastach Europy.
Świat się zmienia. Zaprasza Iwona Dębska i Magdalena Rzadkowska.
Wróćmy jeszcze do tego dress code'u i do mundurków, bo tak należy chyba to określić w korporacjach. Tam pracownicy, pracodawcy odchodzą od tego w piątki na przykład. I wtedy, bo też myślę sobie, że niektóre osoby mogą cierpieć z tego powodu, że nie mogą wyrazić swojej ekspresji i pokazać na przykład markowych rzeczy w pracy, ale przychodzi piątek i w piątek możemy ubrać właściwie wszystko, tak? Prawie wszystko na siebie.
Tak, nigdy nie pracowałam w korporacji, a myślę, że taka moja ciekawość socjologiczna jest tu mocno pobudzona, jak sobie myślę o tym, że ciekawe, czy rzeczywiście te piątki są takie inne i czy dzieje się tak tylko na przykład po wprowadzeniu takiego piątku, czy ludzie odczuwają jego potrzebę, żeby był co tydzień i czy może bardziej sprawia im trudność, bo nagle myślą sobie w czwartek, że nie przygotowali, nie mają pomysłu, żeby w ten piątek zaistnieć, pokazać się z innej strony. No takie ciekawe zjawisko, a może niektórzy wcale nie zmieniają ubrania, prawda? Fajnie by się temu przyjrzeć, czy też może państwo mają jakieś przemyślenia, czy doświadczenia na ten temat, to byłybyśmy myślę obie ciekawe, jak to wygląda w Państwa miejscach pracy.
To już od razu może podam adres mailowy i.demska@radiogdansk.pl. Piszcie Państwo i też może proponujcie tematy, o których chcielibyście usłyszeć. Będziemy się starały tutaj z Panią doktor sprostać wyzwaniu. Tematów nam nie zabraknie. A wracając do tego dress code'u i do savoir vivre'u, bo jedno z drugim się łączy, to ja mam wrażenie, że to się bardzo rozluźnia, jeżeli chodzi o takie miejsca jak teatr, jak filharmonia. No mnie to boli osobiście, nie wiem jak pani doktor, bo jednak są pewne rzeczy, które od zawsze były święte, tak to nazwę w cudzysłowie, tak? Przecież kiedyś do kościoła zakładało się odświętne rzeczy.
Tak, myślę, że szkoda, że chociażby po to, żeby mieć pewnego rodzaju garderobę, to nie dbamy o to, żeby tak wychowywać też następne pokolenia. Może szkoła, jak na takie wizyty w miejscach kultury zabiera dzieci, to uprzedza, czy informuje, jak to powinno wyglądać, ale z drugiej strony pamiętam, że taki największy szok kulturowy co do stroju przeżyłam w operze w Genui, bo zastanawiałam się, zaprosił mnie tam na spektakl jeden z profesorów, który gościł mnie tam na wykładach i bardzo przeżywałam to, jak się ubrać, no nie mając takich wskazówek, jak to we Włoszech wygląda. I pamiętam, że stroje pań były no takie eleganckie, ale dosyć swobodne, wcale nie były to jakieś bardzo wybitnie wieczorowe suknie, buty i biżuterię, a co najważniejsze, większość osób miała całe przedstawienie na swoich kolanach futra bądź płaszcze, żeby nie stać potem w kolejce do szatni. To wywołało na mnie duże wrażenie, że jest inaczej niż u nas, ale z drugiej strony takie poczucie, że faktycznie może taka swoboda i luz i to, że ważne chodzić do takich miejsc, a nie na przykład bać się iść, bo może tam nie pasujemy, to, że u nich trochę więcej tego luzu.
Czyli bardzo praktycznie podeszli do tematu. To ja się teraz zrewanżuję pytaniem, jak to jest pani doktor na uczelniach wyższych, jaki dress code pani jest zobowiązana mieć? Czy ma pani w ogóle jakiś zestaw takich rzeczy, które są konieczne, a które są zabronione? Czy to jest też kwestia wyczucia i indywidualna sprawa?
Trochę kwestia wyczucia, natomiast rzeczywiście ten szacunek do osób słuchających, myślę, w stroju się wyraża. Moi koledzy mają bardziej taki sformalizowany przeważnie spodnie, koszula, czasem sweter, panie wykładowczynie różnie i myślę, że też dyscyplinami się różnimy i nawet w obrębie jednego wydziału trochę inaczej ubierają się socjolożki, trochę inaczej politolożki czy psycholożki, ale trudno tak mówić o własnej grupie, jak się w niej uczestniczy, to zapraszam, może Państwo mają jakieś wrażenia, czy poznać po stroju, kto jaką naukę reprezentuje. Ciekawe by było się dowiedzieć.
No bardzo ciężko by było. Myślę sobie, że chyba najłatwiej szkoły artystyczne byłyby rozpoznawalne. Akademia Sztuk Pięknych czy szkoły teatralne, bo tam mam wrażenie, że element to jest rekwizyt i wręcz chyba do dobrego tonu należy, żeby ubrać się w jakiś sposób, który bardzo indywidualizuje, tak, i pokazuje naszą osobowość.
Dokładnie. Myślę, że to temat na bardzo ciekawe badania z pogranicza socjologii, psychologii, no i może sztuki.
Może też wrócimy jeszcze do tego tematu. Czekamy na odzew od Państwa. Przypominam adres i.demska@radiogdansk.pl. Życzymy dobrej nocy. Stroje wieczorowe to piżama. Tutaj dress code jest jeden, jedyny. Chociaż też można spać no, bez piżamy, albo też w podkoszulku, tak?
Oczywiście.
Częste praktyki.
Też myślę, już mamy różne tu zachowania. Natomiast jutro środa, więc życzymy Państwu poranka z jak najmniejszą ilością decyzji co do tego, w co się ubrać.
Bo to bywa ciężkie.
Bo to bywa ciężkie, dokładnie.
Do usłyszenia, Iwona Demska i dr Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Świat się zmienia.